Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W Rzymie odbyły się obchody jubileuszu miłosierdzia na rzecz wyzwolenia współczesnych niewolników i ofiar handlu ludźmi. Szacuje się, że na świecie jest 21 milionów niewolników. Ten zbrodniczy proceder po przemycie narkotyków i handlu bronią jest trzecim najbardziej dochodowym biznesem na świecie. Witam 8 lutego i zapraszam na wieczorne aktualności. Krzyż, wizerunek świętej Józefiny Bakity i kajdany symbolizujące niewolę. Te wymowne znaki niesiono w procesji wpisującej się w trzydniowe obchody jubileuszu miłosierdzia na rzecz wyzwolenia współczesnych niewolników. Główne obchody odbyły się w Rzymie, a ich zwieńczenie przypada dziś, gdy z woli papieża Franciszka Kościół na całym świecie obchodzi Dzień Modlitwy i Refleksji na temat walki z handlem ludźmi. Przypada on właśnie we wspomnienie świętej Bakity, sudańskiej niewolnicy, a następnie siostry Kanosjanki.
Handel ludźmi i współczesne niewolnictwo Ojciec Święty nazwał wczoraj na Anioł Pański zbrodnią i niewybaczalną hańbą. Szacuje się, że na świecie jest ponad 21 milionów współczesnych niewolników, ofiar prostytucji, przymusowej pracy i innych form wyzysku. Ten zbrodniczy proceder przynosi oprawcom ponad 32 miliardy dolarów zysków rocznie i po przemycie narkotyków i handlu bronią jest trzecim najbardziej dochodowym biznesem na świecie. Tylko we Włoszech jest od 50 do 70 tysięcy wyzyskiwanych seksualnie kobiet, w większości cudzoziemek. W ciągu minionych 2 lat, w związku z nasileniem fali migracji, ich liczba wzrosła aż 4-krotnie.
W czasie rzymskich obchodów szczególnym echem odbiła się procesja przeciwko niewolnictwu. Przeszła ona ulicami wokół największego stołecznego dworca, a zakończyła się w położonym na terenie stacji Termini ośrodku dla bezdomnych, gdzie kilka tygodni temu papież Franciszek osobiście otworzył drzwi miłosierdzia. Mówi przewodniczący Fundacji Migrantes biskup Guerino di Tora.
Ten marsz symbolizował cierpienia całej doświadczanej nimi ludzkości, będącej ofiarą wyzysku i handlu ludźmi. Właśnie dlatego chcieliśmy przejść ulicami centrum miasta, na co dzień zatłoczonymi przez ludzi przyjeżdżających na dworzec Termini. Jest to zarazem miejsce symbolizujące ból i cierpienie odrzuconych, potrzebujących, którzy tam znajdują schronienie i pomoc. Zależało nam, by ukazać światu to, co stało się prawie że czymś normalnym. Na wyzysk nie można się jednak godzić i trzeba tu nowego zaangażowania.
Przy okazji marszu przeciwko wyzyskowi i niewolnictwu przypomniano o zapomnianym zjawisku dzieci, które znikają. Mowa szczególnie o nieletnich, którzy opuszczają swe kraje pochodzenia bez rodziców i bliskich albo gubią ich w czasie ucieczki. Szacuje się, że tylko we Włoszech w minionym roku zaginął ślad po 50 tysiącach nieletnich, którzy pierwotnie zostali zarejestrowani w różnych ośrodkach dla uchodźców, po czym ślad po nich zaginął. Niejednokrotnie te dzieci stają się ofiarami niewolniczej pracy, wyzysku seksualnego, a także handlarzy organami do przeszczepów, mówi siostra Eugenia Bonetti, od lat zaangażowana w walkę z handlem ludźmi. To jest niesamowity biznes. Korzystając więc z tej jubileuszowej okazji, chcemy uwrażliwić nasze wspólnoty diecezjalne i parafialne, szkoły i rodziny na ten problem, który wcale nie jest daleko od nas. Choćby dzieci żebrzące na ulicach, to przecież mali niewolnicy. Franciszek jest bardzo wrażliwy na problem handlu żywym towarem i sam wiele robi, by go ukrócić. Wspomnę choćby ubiegłoroczne spotkanie burmistrzów wielkich miast z całego świata, poświęcone właśnie walce ze współczesnym niewolnictwem. Temat ten papież poruszył też w przesłaniu na Dzień Pokoju zatytułowanym Nigdy więcej niewolnikami. Pamiętajmy, że to smutne zjawisko nie zmniejsza się, tylko stale przybiera na sile, ponieważ przynosi ogromne zyski.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Zakończony właśnie rok życia konsekrowanego był okazją do ogólnoświatowej refleksji nad aktualnością i żywotnością tej formy służby Chrystusowi. Wskazywano na dostrzegalny w wielu zakątkach globu kryzys, a zarazem na nową wiosnę, widoczną szczególnie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Refleksji nad darem konsekrowanych służyły też ogólnoświatowe kongresy, które odbyły się w Watykanie. Z ich uczestnikami rozmawia Beata Zajączkowska. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Han. Zapraszam na magazyn.
Franciszek przedstawił się w dniu wyboru jako papież z krańca świata. Jest to też po wiekach pierwszy papież zakonnik. Jako jezuita ma tą szczególną, można powiedzieć, otwartość na życie konsekrowane. W tym celu między innymi ogłosił w Kościele rok życia konsekrowanego. Czy jednak to wydarzenie w Kościele może przynieść jakieś głębsze owoce? Ojciec Witold Hetner, redemptorysta.
Ojciec Święty nam zadanie ułatwił. My się nie musimy domyślać, jaki jest cel tego roku. On napisał w swoim liście do nas skierowanym na początek tego roku. Mówił o tych trzech celach. Patrzeć w przeszłość z wdzięcznością, z naszych zgromadzeń, nas samych, naszego życia. Teraźniejszość przeżywać z pasją i patrzeć w przyszłość z nadzieją. To są takie trzy cele, żeby ożywić te trzy wymiary naszego życia.
Ojciec Mariusz Herowski, ale jak to robić w praktyce? Jak to realizować? No właśnie tak w konkretnym, codziennym życiu.
Odwołałbym się jeszcze do rocznicy Perfecta Caritatis, 50-lecie istnienia tego dokumentu. Został ogłoszony ten rok życia konsekrowanego. I to ma również swój taki bardzo praktyczny wymiar. Perfecta Caritatis przygotowało reformę życia konsekrowanego i to jest rzecz fenomenalna, bo Kościół wezwał instytuty, które są charyzmatyczne w Kościele, do tego, żeby się odnowiły, żeby znalazły kontakt z rzeczywistością. W 50-lecie więc podsumowujemy to, co się dokonało, ale też jesteśmy wezwani do tego, żeby zabrać się dzisiaj za pracę, za odnowę naszych charyzmatów, naszego zaangażowania, żeby uczynić osoby konsekrowane widoczne w Kościele, wejść mocniej również w posługiwanie Kościoła, zainteresować młodych, zainteresować się powołaniami, więc ma to wymiary bardzo konkretne.
No właśnie, żeby to nie było takie abstrakcyjne, z perspektywy redemptorystów, jak to wygląda, jak to się przekłada?
Mnie uderzyło to, co on powiedział na początku też w tym liście, że ten rok nie jest tylko dla nas, dla zakonników, dla wśród zakonnych też, ale też dla Kościoła i dla świata również ogłosił to. To jest, myślę, że ważne. I nam zadał jako osobom konsekrowanym, mówię ogólnie jeszcze, nie tylko o redemptorystach, że mamy być mistrzami komunii. Też takie nam zadanie zlecił. On widzi, tak widzimy chyba wszyscy, że świat potrzebuje wspólnoty komunii. Ludzie młodzi, starsi, każdy potrzebuje, nie chce być sam, w samotności. I nam też to zlecił, być mistrzami komunii. A więc dla nas, dla redemptorystów, odnowić nasze wspólnotowe bycie razem. My pracujemy misjonarzami, jesteśmy we wspólnocie, przez wspólnotę. To mamy też w naszych dokumentach, konstytucja zapisane. Choćby ten wymiar. Oczywiście poznać nasz charyzmat, ucieszyć się nim, poznać go bardziej, docenić go. Gorliwość w misji, którą też wykonujemy dzisiaj, rekolekcje misje ludowe, rekolekcje parafialne i różne formy rekolekcji, czy prace parafialne. No i też dla nas nadzieja na przyszłość, żeby jej nie tracić, bo też doświadczamy w Polsce, jak w Europie, troszkę i spadek powołań. Miejmy nadzieję, nie traćmy nadziei. To nie jest miejmy nadzieję taką świecką, że jakoś to będzie, tylko Pan jest z nami.
Na kongresie spotkaliśmy też osoby z różnych instytutów żeńskich.
Ja tu wejdę w słowo, chodzi o Światowy Kongres zorganizowany w Rzymie przez Kongregację do Spraw Życia Konsekrowanego. Uczestniczyło w nim ponad 1300 osób reprezentujących kilkaset charyzmatów z całego świata. Papież Franciszek, a także prefekt kongregacji powiedzieli, że to było jedno z najważniejszych wydarzeń roku życia konsekrowanego. Prawda?
To był kongres dla formatorów. Chodziło o to, żeby przyglądając się formacji w Instytutach Życia Konsekrowanego, w Instytutach Życia Apostolskiego, w Instytutach Świeckich, poprzez formację popatrzeć również na życie konsekrowane jako nieustanną formację, jako nieustanny rozwój, jako nieustanne poszukiwanie Chrystusa. Coś, co ma ożywić cały Kościół. Spotkaliśmy tam wiele zupełnie nowych instytutów, które zrodziły się w Europie Zachodniej. Niektóre z nich liczą tylko kilka osób, ale jest w tych osobach nieprawdopodobna nadzieja na przyszłość. Nadzieja na to, że to dopiero początek, podczas gdy my patrząc na zmniejszającą się liczbę powołań, jesteśmy bardzo często skłonni do tego, żeby widzieć śmierć czy powolne zamieranie pewnych instytutów. Natomiast to spotkanie ze świeżością, z nadzieją wielu młodych formatorów daje nam zupełnie nowe perspektywy.
Papież tak gorzko przy was zażartował, że wydaje mu się, że w Kościele jest więcej formatorów niż tych ludzi do formacji. Jest coś na rzeczy?
Oczywiście nie, to oczywiście był żart, jak my zauważyliśmy słusznie. Trudno uogólniać w świecie. Myślmy o kontekście całego świata, nie tylko Europy, świata zachodniego, gdzie wiemy jak jest. Natomiast w świecie życie zakonne jest, rozwija się. Nie znam innych zgromadzeń, znam swoje zgromadzenie redemptorystów. I wiemy, że w Azji, w Afryce powołań jest wiele i mają problem. To też padło na tym sympozjum. Co zrobić, kiedy mamy zbyt wielu kandydatów? Jak ich przyjmować? Jakie przyjąć kryterią do oceny, kogo przyjąć? I to też nasi współbracze mają w Wietnamie, w Afryce też tak, tego typu dylematy. A więc w skali świata życie zakonne jest, rozwija się i napawa optymizmem. Więc nie możemy też patrzeć tylko wąsko w skali europejskiej.
Myślę, że parę liczb z tego kongresu mogłoby troszeczkę unaocznić, w jaki sposób należy patrzeć dzisiaj na życie konsekrowane. Na 1300 uczestników, oczywiście większość sióstr zakonnych, jakaś 1/3 to kapłani i bracia zakonni, większość stanowiły osoby z Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Językiem dominującym był język angielski, ale to nie jest stary kontynent. To jest Azja, to jest Afryka angielskojęzyczna. Zdawać by się mogło, że ważny był czy sporo osób z Europy, bo język włoski, ale to jest cała rzesza osób, które albo studiowały, albo studiują, albo są zaangażowane w Rzymie. Ale osoby pochodzące z Afryki, Ameryki Południowej czy z Azji. Język francuski. Nie chodzi o osoby konsekrowane z Francji, ale cała rzesza z Afryki francuskojęzycznej. Mhm. Ameryka Południowa. Tu dokonuje się teraz coś, co jest wiosną Kościoła, jeśli chodzi o życie konsekrowane. Nas, Europejczyków, była zdecydowana mniejszość. Myśmy mieli okazję być przy jednym z nielicznych takich stolików do wspólnej pracy, gdzie byli tylko sami Europejczycy, choć nie wszyscy pracowali w Europie. Te liczby podkreślają, gdzie dzisiaj są akcenty, gdzie jest ta nadzieja. Natomiast my musimy tę nadzieję obudzić, patrząc na tych, którzy przyjechali z zupełnie innych rejonów.
Ojcowie obydwaj pracują, zaangażowani są w formację. Co z tego sympozjum właśnie, z takiego ogólnoświatowego spojrzenia na życie zakonne na całym globie, było dla was taką nowością, którą byście chcieli u siebie zaszczepić, czymś, co sami żeście odkryli, może czym chcecie się podzielić zarówno z różnymi formatorami u was w zakonie, czy w ogóle, z którymi pracujecie, ale także i z chłopakami, z którymi pracujecie na co dzień, których prowadzicie tą drogą właśnie, no wciąż rozeznawania.
Trudno może mówić o nowościach. Coś, co się może odświeżyło bardziej w tych kategoriach. Na pewno to, co mówił ojciec Mariusz przed chwilą, bogactwo i różnorodność form życia konsekrowanego. Ta świeżość, ten dynamizm i z tym wracamy na pewno. Mamy przed oczyma tę całą aulę różnych kolorów, habitów. No, jak łąka, tak można to było porównać, te wszystkie kwiaty kolorowe, wszystko. To jest jedna rzecz. Na pewno wracam, mówię o sobie ze świadomością, że jesteśmy w Kościele i dla Kościoła i Kościół, w sensie tutaj Rzym, Ojciec Święty, są z nami formatorami, z nami osobami konsekrowanymi. To bardzo jasno nam powiedział ksiądz kardynał. I też świadomość tego, jak ważna jest nasza posługa jako formatorów. To też kilka razy padało w tych dniach, że w naszych rękach, mówię to bez jakiegoś tutaj triumfalizmu, jest przyszłość naszych zgromadzeń, instytutów. To jest też coś, co gdzieś w sobie też bardzo mocno w tych dniach odnowiłem.
Myślę, że to jest taka rzecz znamienna. To, co powiedział kardynał prefekt kongregacji, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń roku życia konsekrowanego. Na to wydarzenie zostali zaproszeni wychowawcy, formatorzy, nie przełożeni, nie ci, którzy sprawują odpowiedzialność, ale ci, którzy zaglądają w serca, ci, którzy mają kontakt bezpośredni z młodzieżą przychodzącą, duszpasterze powołań, a potem wychowawcy nowicjatów, postulatów i seminariów, czyli ci, którzy pracują z ludźmi, ci, którzy mają bezpośredni kontakt z żywym człowiekiem, młodym, który rozpoznaje swoje powołanie, który dojrzewa do podjęcia powołania, który w sercu musi spotkać się z Bogiem. Myślę, że to jest znamienne, że na ten kongres zostali zaproszeni formatorzy i punktem zainteresowania kongregacji była formacja, a nie sposób funkcjonowania, zarządzania. To jest rzecz, myślę, że bardzo znamienna, dla nas bardzo pocieszająca, bo to podkreśla oczywiście naszą pracę. Jeżeli mógłbym też powiedzieć, jeszcze dorzucić, co takiego dla nas ważnego wynosimy do Polski, to jak bardzo ważna jest współpraca pomiędzy instytutami życia konsekrowanego. My to podejmujemy w Polsce. Lubimy spotykać się i szukamy form spotkań różnych, gdzie osoby z różnych kongregacji mogą się razem spotkać, wymienić doświadczenia. W roku życia konsekrowanego są specjalne, szczególne takie okazje, ale ten kongres jeszcze chyba bardziej jakoś tak nas mobilizuje do tego, żeby po powrocie szukać możliwości wspólnych spotkań, umacniania siebie w powołaniu, pokazywania tej różnorodności. To jest jeden z takich ważnych impulsów. Drugi natomiast, już bardziej myślę dotyczący treści, to dla nas formatorów ten kongres, musimy to powiedzieć, on był bardzo inspirujący, uporządkował wiele różnych przemyśleń, dał bardzo konkretne impulsy, o tym można było już godzinami, ale od strony treści był na pewno bardzo ważnym zapleczem.
I też to, co też mówiono, że pierwszym narzędziem formacyjnym jest sam formator. I to, że my tu mogliśmy być, to nam osobiście, nam dwom dużo dało. I też mi to jest bardzo ważne. To nie była szkoła technik, szkoła, nie wiem, czegoś tam jeszcze innego, ale to była szkoła pewnego doświadczenia, kościoła, wspólnoty życia konsekrowanego i my z tym wracamy. I teraz, no, jako te narzędzia, oby teraz jeszcze odrobinę lepsze.
Myślę, że takim dla nas inspirującym elementem była współpraca przy stolikach, przy których słuchaliśmy wykładów, ale przy których również później pracowaliśmy wspólnie. Taka była metoda tego kongresu. Nie były to tylko wykłady, ale także i praca w takich grupach, wymiana doświadczeń. I chociaż bardzo różnorodne doświadczenia, różne kraje pracy, różne języki i kultury tych, którzy znajdowali się z nami w grupie, doszliśmy wspólnie do podobnych odkryć, co jest dla nas w tej chwili, dla naszej formacji, głównym wyzwaniem. Określaliśmy to jako odnalezienie się w różnorodności kultur, potrzebie rozwoju
głębszej duchowości, coś, co spaja duchowości, całe życie.
Tak? I szkoła relacji, umiejętność wchodzenia w głębokie relacje, tak z ludźmi, we wspólnocie, jak i również z Panem Bogiem. Te punkty pojawiły się później w podsumowaniu, w takim wytyczeniu pewnych generalnych linii, które przekazywali nam, czy to sekretarz kongregacji, czy też ksiądz kardynał, prefekt. Bardzo nas to ucieszyło. To znaczy, że nasze doświadczenia, odkrywane przez nas wyzwania, pokrywają się z tym, jak widzi to Kościół. To jest również jakieś potwierdzenie słuszności naszej pracy, dostrzegania wyzwań i jakichś trudności.
Taki flash mi pozostał z ostatniego dnia, kiedy śpiewaliśmy wspólnie kanon Laudate Omnes Gentes Dominum. I te Omnes Gentes, to wszystko było na tej sali. Wszystkie narody wspólnie modlimy się, lubimy tego samego Pana, dla Niego żyjemy. Różne formy, ale ten sam Bóg, to samo serce, ten sam duch ożywiają wszystkich wierzących na tej sali.
A czy papież zakonnik obudził jakieś większe zainteresowanie życiem konsekrowanym?
Myślę, że jakiś fenomen Franciszka, tak to jest nazywane w wielu różnych dziedzinach życia Kościoła, ale także jeśli chodzi o taką odwagę podjęcia decyzji powołaniowej, to jednak chyba ten fenomen Franciszka jakoś działa. I sporo osób widzi w Franciszku takiego proroka, osobę, która jest spontaniczna, która potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, osoba, która gotowa jest poświęcić swoje życie. To jest dla młodych ludzi na pewno pewna inspiracja.
Tak, bardzo wymowna też jest jego pogoda ducha i to, co widzimy na zewnątrz, to jest też bardzo wiele mówiące. To jest ktoś, kto jest spełniony, jest pogodny w tym, co robi, chociaż niesie na sobie brzemię odpowiedzialności wielkiej. To też do młodych przemawia. I za Chrystusem, i być szczęśliwym, tak, jest to możliwe.
On nie znosi konwenansów, często odkłada kartki, czego doświadczyliśmy również na spotkaniu z papieżem, my formatorzy. To jest dla młodych również, myślę, jakiś bardzo pozytywny element, taki, który chcą naśladować. No i przede wszystkim to wezwanie do radości.
No i też w naszym charyzmacie jest to, co współbrzmi z jego orędziem, iść na peryferię, nasz charyzmat iść do tych ubogich, opuszczonych, im głosić Słowo Boże. No, a więc na te peryferie gdzieś też tak robi nam rachunek sumienia z tego naszego pójścia na te peryferie, tam gdzie nas Pan posyła.
Z ojcami redemptorystami Witoldem Hetnarem i Mariuszem Chyrowskim rozmawiała Beata Zajączkowska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.